Aktualności dnia w Radiu Maryja. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
W dzisiejszym felietonie w naszym dzienniku zatytułowanym Lewicowa demagogia napisał pan tak. Kampania wyborcza ruszyła pełną parą i sposób oprzeć się wrażeniu, że prawica może przegrać te wybory tylko na własne życzenie. Co pan ma na myśli, mówiąc, że tylko na własne życzenie? Czy nie ma zagrożenia ze strony obozu Platformy Obywatelskiej czy Lewicy?
Znaczy, zagrożenie jest, tylko taktyka tego obozu polega przede wszystkim na tym, ażeby wywołać jak najmniej negatywnych emocji, bo w takiej konkurencji na osobowości, na programy, na charaktery, no to Kidawa Błońska nie ma z Andrzejem Dudą większych szans. Natomiast te emocje oczywiście będą zewnętrznie generowane poprzez różne oskarżenia, natomiast wydaje mi się, że nade wszystko błędy po prawej stronie sceny politycznej, czy w rządzie, czy też ewentualnie w sztabie wyborczym, mogą doprowadzić do sytuacji takiej, że powtórzy się rok 2007, na przykład, że powtórzy się jakiś płacz Beaty Sawickiej albo jakaś afera gruntowa Lepera, coś w tym rodzaju. No i tutaj oczywiście mam na myśli te wszystkie przesilenia związane z NIK-iem, związane z CBA, tymi akcjami, które no oczywiście nie są do prostego wytłumaczenia, bo obywatele czy charakter działania służb raczej powinien być taki w cieniu, cicho, a nie spektakularnie w toku kampanii wyborczej, więc ewentualne takie błędy jak te dawałyby pożywkę. No, oczywiście są też takie drobne wizerunkowe, jak ten palec posłanki urósł do rangi jakiejś, prawda, niebotycznej. Wszystko, co wpływa na emocje, jest rozkręcane, jest podnoszone do niewyobrażalnej skali, no bo tak jak mówię, opozycja ma słabą kandydatkę, opozycja zasadniczo też nie ma programu, opozycja liczy na albo na zagranicę, czyli na proste takie wywołanie wrażenia, że będziemy mieć do czynienia po prostu z jakimś niewyobrażalnym naciskiem finansowym, karami finansowymi idącymi z Unii, albo że tutaj po prostu coś się takiego dzieje w przestrzeni rządowej, co jest niewyobrażalnym skandalem. I to wcale nie musi być tak, że to jest niewyobrażalny skandal. Wystarczy, że tak to będzie przedstawione. Proszę pamiętać, że działka Andrzeja Lepera do niczego nie doprowadziła prawicy w sensie pozytywnym, jeśli mówimy o wyborach, i na własne życzenie wtedy pewne rzeczy poszły swoją falą.
Panie profesorze, a te 2 miliardy na telewizję publiczną przekazane w ramach rekompensaty za utracone pieniądze z abonamentu, bo tak to jest prezentowane przez stronę rządową. I tutaj nie chciałbym może teraz mówić o samej zasadności przekazywania, o abonamencie, w ogóle o mediach publicznych, bo to pewnie jest szerszy i głębszy temat, ale to, co robi opozycja, mówiąc, że te 2 miliardy złotych przecież można by przekazać na onkologię, bo chorym na raka te pieniądze się przydadzą w znaczeniu takim, że przydadzą się na ich leczenie, i ta onkologia stała się taką etykietą dzisiaj Platformy Obywatelskiej, która miała swoje 8 lat również, to zawsze warto pamiętać. No i zdaje się, że to jest taka dzisiaj jedna z głównych narracji. Albo telewizja publiczna, albo onkologia. Co jest ważniejsze?
Pamiętajmy, że tam nie jest tylko telewizja, tylko w ogóle media publiczne.
Tak, ale prezentowane jest to, że jako na propagandę telewizji publicznej. Tak to jest mówione, prawda?
Jest sprofilowane w ten sposób. To mniej więcej, tak jakby powiedzieć, co jest ważniejsze, teatry czy onkologia, albo zwłaszcza te teatry, gdzie widzimy, a wiele samorządów Platformy daje na to ogromne pieniądze, gdzie widzimy obrazoburcze spektakle, które poruszają opinię publiczną, to odbierzmy i dajmy na chorych. No to jest w tych kategoriach argumentacja demagogiczna. Jest oczywiście pytanie, czy w toku kampanii wyborczej w dobrym momencie jest ta ustawa? Czy ten moment przecież całej tej chronologii różnych zdarzeń w przestrzeni rządowej i parlamentarnej można było umiejscowić w innym nieco czasie? No bo to merytoryczna ta dyskusja bynajmniej nie jest, ale pożywka jest. No, a widzimy na tym przykładzie, że przed niczym się praktycznie nie cofną oponenci, również wykorzystując przecież nieszczęście wielu ludzi chorych. Gdzieś tam padały nawet głosy, że ci, którzy będą to głosować lub podpisywać, to są odpowiedzialni za śmierć tam iluś tysięcy ludzi. No trudno o większą demagogię. To oni zawsze przekraczają pewne granice i to ich osłabia, ale mimo wszystko, no powiedzmy sobie szczerze, że mając takiego przeciwnika, który nie cofa się przed niczym, no nawet się nie cofa przed tym, by ogłosić, że prawo unijne jest ponad polskim, że instytucje unijne są ponad polskimi, w ogóle, że państwo unijne jest ponad polskim, no to do tego stopnia przecież to jest kreowane. No to jeśli takie rzeczy są kreślone, no to co mówić o wszystkich innych, więc w tym względzie...
To może my w takim razie zmieńmy tytuł głowy państwa, na przykład na namiestnik Unii Europejskiej, prawda? Może
wojewoda polski.
Albo wojewoda polski, na przykład pani Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby startować w wyborach na, jak pan mówi, wojewodę polskiego.
Tak, dokładnie w takich kategoriach, no bo jeśli byle jaki tam trybunał, czy komisja, czy ktokolwiek jest ma możliwość z palca, czy z powietrza sobie orzekać o czymkolwiek, bo nawet nie z traktatów, no już nie mówię, że z polskiej konstytucji, a my mamy brać to za wyrok, bez względu na to, czy jest to w prawie, czy poza prawem, no to w takim razie to po co nam te wszystkie trybunały i po co nam te wszystkie urzędy? No to do Unii by i na kolanach po prośbie o te miliardy euro i będzie bardzo dobrze. No to zasowanie tych umysłów jest daleko posunięte. I w tym względzie ta czujność, a żeby nie popełniać własnych błędów, żeby prawica nie popełniała własnych błędów, powinna być zdwojona czy strojona i tutaj jest największe niebezpieczeństwo, że można sobie strzelić gole do własnej bramki.
No właśnie, a te takie, pan prezydent apelował ostatnio o kulturę w kampanii prezydenckiej do wszystkich kandydatów, do tego, żeby szanować się nawzajem, żeby elektoraty szanowały się również nawzajem. No mieliśmy do czynienia z jednej strony w Pucku z wulgarnymi hasłami, z wulgarnym zakłócaniem uroczystości państwowych i to jeszcze rocznicy ślubin Polski z morzem, to może i szczególnej takiej pikanterii jeszcze dodawał charakter tych uroczystości. Z drugiej strony grupa taka, no powiedzmy, wulgarna jeździ za prezydentem do różnych miejscowości, gdzie udaje się prezent. Później jak czytam, wraca do Warszawy i staje pod telewizją. Pomijam, skąd ci ludzie mają pieniądze na to, żeby całe dnie jeździć w tom z powrotem. Albo mają dużo tych pieniędzy, albo ktoś ich finansuje i stało się to ich sposobem zarobkowania. No ale ta kampania, z jednej strony opozycja robi to, z drugiej strony pani poseł Joanna Lichocka pokazuje środkowy palc. Prawdopodobnie również innym posłom z opozycji, ale to zostało znowu przedstawione, że pacjentom onkologicznym, jakkolwiek, komukolwiek by ten palec pokazywała, to no to gest jest godny ubolewania i potępienia. Z drugiej strony mamy do czynienia akcję CBA wobec Najwyższej Izby Kontroli i prezesa. No to chyba też nie bardzo i czas, i okoliczności, które sprzyjają tego typu akcjom.
No tak, no w tym sensie to, że opozycja popełnia tak kardynalne, skandaliczne błędy, a nawet winy, no bo tu nie jest jakaś emocjonalna tylko reakcja jakiegoś posła, jeśli mówimy o tym, co się działo w Pucku, ale zorganizowana grupa, notabene poparta później przez przyjście tam pani Kidawy-Błońskiej, więc to inna ranga, ale zapewniam państwa, że w mediach liberalnych tam to będzie bagatelizowane, a ten palec poseł Lichockiej będzie po prostu absolutyzowany jako właśnie pokazanie pacjentom onkologii tego palca, a nie innym politykom. No taka jest ta wizja. To te obozy polityczne są już tak w tej chwili skonfliktowane, że ta liberalna strona liczy na to, że po prostu da się coś ugrać poprzez rozregulowanie emocji. I to jest oczywiste. Jeśli się daje pożywkę przeciwnikowi do tego, żeby te emocje mógł dalej poprzez propagandę rozkręcać, no to jest to samobójcze. A po drugie jest liczenie na to, że Gidawa Błońska nie wypowie niczego, co byłoby konkretne w jakiejkolwiek sprawie, czy dotyczące rolnictwa, czy dotyczące jakichś tam kwestii moralnych związanych z tymi gejowskimi związkami, będzie całkowicie miałka, więc w pierwszej turze wygra, no bo wygra swoim elektoratem Platformy, a w drugiej turze suma elektoratu totalnej opozycji, bo jeśli dojdzie do drugiej tury, to wiemy, że suma tych, którzy dostaną inni głosy, jest większa niż tego, co dostanie prezydent Duda. No siłą rzeczy tak matematyka nam podpowiada. Więc że się da zgarnąć tę sumę poprzez tą nijakość. To znaczy, że każdy stwierdzi, no dobrze, PiSu nie lubię, w związku z czym wybiorki damy, bo ona ostatecznie mi nie szkodzi, tak? Bo ona no, nic nie głosi, to, no, to znaczy, że jest lepsza. I oni na to liczą, więc chodzi o to, żeby już w pierwszej turze maksymalnie wytworzyć taką psychologiczną blokadę, że nie PiS, czyli nie Andrzej Duda, a później w drugiej turze, nawet jeśli Gidawa Błońska będzie miała tylko 20%, a nic nie powie, a zasadniczo nie mówi nic, no trudno powiedzieć, jakie pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma poglądy, to później ze względu na te antypisowskie emocje rozgrzane do niewyobrażalnej histerii, na tyle będą mocne, czy będą mocniejsze niż niejakość Gidawy Błońskiej i ona zostanie wybrana, prawda, jak niegdyś prezydent Narutowicz, gdzie zawsze miał drugi wynik od końca w kolejnych turach głosowania. W końcu nie zagłosowano na Maurycego Zamoyskiego, bo był zbyt endecki, a przede wszystkim, bo miał duży majątek ziemski, więc PSL-owcy nie zagłosowali za nim, no i wygrał niespodziewanie Narutowicz. Więc taką taktykę stosują, czyli wytworzyć ścianę, żeby Andrzej Duda nie mógł wziąć więcej niż nawet 48%, nieważne, byle nie 50%. I ta ściana spowoduje, że nijakość nie będzie żadnym zarzutem, żadną negatywną cechą.
A nawet czymś pozytywnym.
Tak, będzie po prostu wyborem takim, wybieramy to, bo nie PiS.
Czyli bardzo ważna jest też pierwsza tura wyborów i mobilizacja na pierwszą turę dla prawej strony, a tacy kandydaci, którzy też deklarują swoją prawicowość, jak Krzysztof Bosak, jak profesor Mirosław Piotrski.
No, Krzysztof Bosak jest kandydatem oczywiście tego obozu Konfederacji, więc prawdopodobnie zgromadzi tutaj głosy, jeśli je w ogóle zgromadzi w tej liczbie, którą zgromadziła Konfederacja. Wydaje mi się, że jednak większość wyborców mimo wszystko Krzysztofa Bosaka w drugiej turze po prostu zagłosuje jednak na kandydata prawicowego. No chyba, że się go tak zohydzi, że po prostu te emocje przeważą. No, przypomnę Państwu z 2007 roku płacząca Beata Zawicka, która mówi, że no tutaj agent Tomek ją uwiódł i niemalże jak w serialu brazylijskim ona dała się uwieść i popełniła błąd i rozmiękczyła Polaków w dużej mierze. I przez taki błąd CBA w dużej mierze te wybory zostały przegrane. Więc w tym sensie ja mówię, jeśli mówimy o realnych szansach, no to wiadomo, że sprawite realne szanse ma Andrzej Duda i inni kandydaci, to co najwyżej wystartują. Natomiast pytanie jest, jak ta kampania się potoczy. Andrzej Duda zasadniczo powinien na tym tle kreślić też swoją sylwetkę jako kogoś, kto przekracza ponad to, co zwiemy tylko i wyłącznie pisem. On ma swoje ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. On nawet ma takie sukcesy, które są dla zwykłych ludzi ważne, choć może nie aż tak gigantyczne, jeśli mówimy o interesach państwa polskiego, że wspomnę o tych wizach do USA. Takich momentów Polska była i stałem członkiem Rady ONZ. Tutaj wybroniliśmy się przed tymi unijnymi naciskami. No jest tych mnóstwo rzeczy, które wybijają się poza prostą partyjną taką walkę. I w tym sensie całej tej liberalnej opozycji chodzi o to, żeby go całkowicie sprofilować do PiS-u. No i oczywiście też wykorzystać, tak dochydzić, żeby nawet ci wyborcy kandydatów tych prawicowych, jeśli takowi zbiorą podpisy, bo pewnie nie będzie tak, że wszyscy zbiorą podpisy, to jest 100 tysięcy, żeby w drugiej turze ewentualnej nie zagłosowali na Andrzeja Dudę. Oczywiście najlepiej by było, jeśli mówimy o prawicowych wyborcach, żeby Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze. Sytuacja jest jasna i nie mamy do czynienia z tym scenariuszem, bo tam myślę na 1000 sposobów jest to wszystko przemyślane, jak rozegrać emocjonalnie ostatnie 2 tygodnie i wtedy sytuacja byłaby przecięta. A pamiętajmy, że gdyby doszło do porażki Dudy, no to nawet spodziewane są przyspieszone wybory na jesień, no bo przy takim zacietrzewieniu, jakim mamy, czyli totalności opozycji, no to przy innym prezydencie no trudno by było, niezwykle trudno sprawować władzę prawicy.
Czyli kampania raczej spodziewa się pan, że będzie polegała na zohydzaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy po to, żeby wytworzyć tę ścianę psychologiczną. Z kolei wyborcy prawicy, jak rozumiem, powinni tak myśleć, żeby prezydent Andrzej Duda wygrał już w pierwszej turze, żeby do tej drugiej tury, jeżeli to tylko możliwe, nie doszło. I gdyby prezydent Andrzej Duda przegrał wybory prezydenckie, no to wówczas można się spodziewać, że prezydent, który pochodziłby z obozu Platformy Obywatelskiej, Lewicy, tego szeroko pojętego antypisu, nazwijmy to tak, będzie blokował wszystko. Można się spodziewać wówczas przyspieszonych wyborów, powrotu Platformy Obywatelskiej, Lewicy i wszystkich tych satelitów do władzy. Można się spodziewać wtedy, panie profesorze, powrotu do tego, co było, a była dziura budżetowa, było zwijanie poczty, zwijanie posterunków policji, nie było 500+, był wydłużony wiek emerytalny. Czy tego wszystkiego można się spodziewać? Plus jeszcze oczywiście zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami, adopcji dzieci, bo to też jest zapowiadane.
Jeszcze gorzej, ojcze, bo opozycja przez tą swoją totalność tak mocno związała się z zagranicą, że już ja wspomniałem o tym, jak twierdzi, że na temat wyższości prawa unijnego nad polskim, na temat wyższości sądów unijnych nad polskimi i w ogóle nad tym, że można sobie interpretować z niczego, nawet te trybunały europejskie mogą z niczego wyinterpretować jakie bądźkolwiek prawo i nam narzucać. I stąd na przykład te związki partnerskie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak były narzucone. To znaczy opozycja, gdyby powróciła do władzy, byłaby o wiele słabsza w relacji do zagranicznej niż była kiedyś. W tym sensie my tu praktycznie, nie tak na poważnie rzecz ujmując, zostawiając te emocje trochę na bok, to nie są żarty, że ktoś tam sobie, prawda, zbierze, gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym państwem, gdzie jest ilość niepodległościowych sił, które rywalizują ze sobą i cóż, no, są jakieś spory na argumenty, jedni bardziej, prawda, widzą kwestie, nie wiem, w większej wolności gospodarczej, drudzy bardziej widzą, że trzeba nieco socjalne kwestie podnieść, to nic by się nie działo. Natomiast nie, praktycznie te wybory są plebiscytem na temat polskiej niepodległości. No trzeba jasno powiedzieć, ponieważ się sypie Unia i to widać, jakie są preferencje teraz wyborcze we Włoszech, co się stało z Wielką Brytanią, to Niemcy i Francuzi postanowili za pośrednictwem różnych sztuczek i mechanizmów, chociażby tych nacisków teraz budżetowych, zrobić przyspieszone superpaństwo, ale w istocie w tym superpaństwie my mielibyśmy status półkolonii, jeśli nie całej kolonii. I o to stoczy się walka. Jeśli mówimy o tych wyborach, to na tym polega ten plebiscyt. To dokładnie było widać, jak proszono, ażeby Unia stosowała sankcje w stosunku do polskich reform sądowych. Można mieć różne zdanie co do polskich reform sądowych, ale nie można wzywać czynnika zewnętrznego, notabene Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest ciałem ściśle politycznym, wybranym przez państwa poszczególne, nie mających w tym względzie żadnej niezależności takiej bazowej. To tam są apele po to, żeby interweniowała na gruncie polskim. I tam jeden, drugi mówi, że to jest przecież oczywiste, że prawo unijne jest jeszcze. I nagle Trybunał gdzieś wskaże albo zasugeruje, że to nie Trybunał Konstytucyjny, a Sąd Najwyższy ma orzekać o prawie polskim. I ten orzeka. Notabene nie w pełnym składzie, tylko wybiera sobie jakąś część izb. Jeśli się później zbierają jacyś sędziowie na demonstracji i mówią do hymnu i zamiast hymnu polskiego odgrywają Odę do radości, to o to się toczy walka. I teraz wszystko inne jest marginalne, nawet jeśli mówimy o pewnych tam takich czołowych ambicjach politycznych. Tu chodzi o ambicje, tu chodzi po prostu o przyszłość Polski.
To pokazuje wagę tych wyborów, których nie wolno w żaden sposób zlekceważyć. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.